Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo po raz pierwszy na kanale Artur Micek, którego Państwo mogą kojarzyć z działalności na portalach mediach społecznościowych. Dziennikarz zajmujący się tematyką wojskową komentuje aktualną sytuację bezpieczeństwa, tego co się dzieje w obszarze wojny rosyjsko-ukraińskiej. Arturze, dzień dobry, bardzo mi miło.
Dzień dobry Mateusz, witam wszystkich słuchaczy. Dziękuję za zaproszenie.
Tak, ja się bardzo cieszę, że mamy wreszcie okazję porozmawiać. Też gościsz regularnie na innych kanałach, więc warto obserwować i słuchać Artura. Może zacznę od takiego tematu, nazwijmy to sondażowego, bo dzisiaj pojawiły się takie dane, wyniki ogólnoukraińskiego sondażu Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego, tak cytuję ukraińskie media, że 82% Ukraińców popiera przystąpienie Ukrainy do NATO, a 85% aż za przystąpieniem do Unii Europejskiej. Nie będziemy rozmawiać o tym, czy Ukraina do NATO dołączy, czy nie, bo to myślę, że to jest temat poza dzisiaj obszarem badań. Też wskazują na to politycy, że przede wszystkim sytuacja bezpieczeństwa musiałaby się zmienić. Ale może zadam inne pytanie. Na ile uważasz, że ten system ukraiński dzisiaj jest trochę podpięty, wpięty w ten cały system NATO, w system amerykański? Bo jakby to, że państwa NATO wspierają również wywiadowczo, analitycznie, to chyba nie jest tajemnica.
Tak, to nie jest tajemnica. Warte odnotowania jest fakt, że wszystkie nowe brygady powstające na terenie Ukrainy, ukraińskie oczywiście brygady, są tworzone według wzorców takich praktycznie natowskich i te działania ukraińskie na początku konfliktu to były takie działania wywodzące się z doświadczeń związanych z operacją antyterrorystyczną na Ukrainie plus mały dodatek wynikający z doświadczeń, jakie Ukraińcy zdobyli razem z ćwicząc z wojskami NATO. Później w lecie, w jesieni te dowodzenie, takie bardziej działania bardziej w formie natowskiej zaczęło tutaj przybierać na sile. Nadal jednak to był taki miszmaks tej doktryny rosyjskiej, ukraińskiej, doświadczeń ukraińskich oraz doktryny natowskiej. W chwili obecnej można coraz bardziej widzieć właśnie, że Ukraina zmienia ten swój światopogląd, jeśli chodzi o prowadzenie działań wojennych, jeśli chodzi o organizację armii, jeśli chodzi o zarządzanie armią, zasobami na ten system natowski. Są to bardzo szybkie, bardzo gwałtowne zmiany, można tak to ująć. I odpowiadając na pytanie, w jakim stopniu w chwili obecnej ten system został zintegrowany tutaj, ukraiński z natowskim, jeśli miałbym to powiedzieć w procentach, to jest przynajmniej już 30% takiego stopnia integracji. Przy czym w nowych jednostkach, które są tworzone od podstaw albo były odtwarzane od podstaw według wzoru natowskiego, no to już jest bliżej nawet 70-80%. Więc Ukraina systematycznie przestawia się na model natowski, ściśle współpracuje z NATO i jest szkolona przez, co warto odnotować, różne kraje NATO, a każdy kraj NATO ma troszeczkę odrębne formy szkolenia, bo czym innym jest szkolenie żołnierzy ukraińskich w Estonii, czym innym w Polsce, czym innym w Niemczech, czym innym w Stanach Zjednoczonych. Pewne zbieżne, że tak powiem, tutaj kryteria szkoleń są jak najbardziej, ale Ukraina w chwili obecnej jest jednym wielkim poligonem. Znaczy Ukraina też, ale żołnierze ukraińscy są jednym wielkim poligonem ćwiczeń przede wszystkim natowskich i w perspektywie kolejnych 3-4 lat system tutaj zarządzania armią ukraińską praktycznie nie będzie się różnił niczym od systemów natowskich, jeśli chodzi o struktury i sposób zarządzania, jeśli chodzi o wyposażenie, sprzęt łączności. No to Ukraińcy mają tutaj jeszcze dużo do nadrobienia, ale no, są systematycznie przez Zachód przystosowywani do takich struktur armii natowskich, czego przykładem jest właśnie tworzenie 4-batalionowych brygad złożonych z 4 kompanii.
Imaginujmy, może szklana kula, jeżeli rzeczywiście wojna się skończy, mamy nadzieję na pomyślnie dla Ukrainy, to będzie to jedna z chyba z najsilniejszych armii na pewno na tym kontynencie, biorąc pod uwagę doświadczenia i w ogóle jak teraz widzimy obrazki, że Ukraińcy szkolą się w Francji, Wielkiej Brytanii, tak to chyba Ukraińcy będą szkolić w przyszłości.
Tak, będą szkolić na pewno wojska tutaj natowskie, zwłaszcza, że w chwili obecnej Ukraina jest jedyną armią w Europie i tak naprawdę teoretycznie jedyną armią w NATO, mimo że nie jest w NATO, która ma tak bogate doświadczenie w ciężkim konflikcie klasycznym, gdzie przeciwnik dysponuje przewagą ilościową, posiada albo posiadał przynajmniej do tej pory dość wyrównany potencjał jakościowy, posiadał szereg dobrze wyszkolonych jednostek, bo też trzeba to Rosjanom przyznać, że posiadali dużo takich sił, więc te doświadczenie, ten bagaż doświadczeń będzie dla NATO bezcenny i na pewno będziemy świadkami w ciągu najbliższych 5-10 lat masowej obecności ukraińskich instruktorów szkolących tutaj siły natowskie z działań, czy to artylerii, czy to z działań sił pancernych, lekkiej piechoty, artylerii, no przeróżnych, naprawdę wszystkich możliwych, przeróżnych możliwych kierunków szkoleń, jeśli chodzi o działania przeciwlotnicze, lądowe, troszeczkę też lotnicze, oczywiście w temacie tutaj lotniczym, no to NATO ma potężne doświadczenie, jeśli chodzi o działania morskie, no to tutaj Ukraina nas tak naprawdę będzie się od nas uczyć, co nie zmienia faktu, że Ukraina będzie dla nas bardzo cennym sojusznikiem, jeśli właśnie chodzi o zdobywanie bagażu doświadczeń w prowadzeniu klasycznych działań wojennych. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, która jest warta odnotowania, to jest kwestia dzielenia się wiedzą na temat wykorzystania sprzętu zachodniego na froncie ukraińskim. I tutaj będzie również bardzo ciekawy bagaż doświadczeń i wniosków związanych z użyciem przeróżnego rodzaju sprzętu, od pocisków rakietowych, zestawów artyleryjskich, bojowych wozów piechoty, czołgów, samochodów, środków zwalczania dronów, systemów przeciwlotniczych, po tak naprawdę medycynę pola walki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc Ukraina przyniesie na pewno w przyszłości, jeśli wygra, to przyniesie na pewno bardzo duży wachlarz wartości dodanych dla NATO. To jest taka druga kwestia. Trzecia kwestia, którą chciałbym nawiązać jeszcze do wcześniejszego pytania. Odpowiedzią na to, w jaki sposób Ukraina zintegrowała się, jeśli chodzi o takie teoretyczne formy zarządzania siłami zbrojnymi z NATO, to będzie ta przyszła ofensywa ukraińska, której się wszyscy spodziewają. No, jest wysoce prawdopodobne, że ona będzie przeprowadzona w taki sposób kopiuj w klej metody działań ofensywnych NATO. No i wiele na to wskazuje, że rzeczywiście takie coś będzie miało miejsce. Pytanie gdzie, bo to jest pytanie otwarte. Pytanie zamknięte, na które można już w 100% odpowiedzieć, to tak, to rzeczywiście to będzie ofensywa prowadzona prawdopodobnie w 80-90% w sposób natowskich, ponieważ raczej w tej ofensywie będą brały udziały w większości jednostki szkolone na zachodzie, przy czym część tych jednostek szkolonych na zachodzie, z tego co już tak spływają informacje, to są żołnierze, starzy żołnierze kadrowi ukraińscy, którzy mają bagaż doświadczeń już czy to z operacji antyterrorystycznej w Donbasie, czy to z walk w 2022 roku, którzy swoje doświadczenia połączyli z doświadczeniami NATO i z tego może wyjść naprawdę bardzo ciekawy taki miks, smasz tej doktryny i doświadczenia wschodniego z natowskim sposobem prowadzenia wojny.
I właśnie wspomniałeś o tym, że tutaj Ukraińcy stosują te metody. Co to za metody? Co to znaczy natowski system prowadzenia wojny, ofensywy? Ten pomysł, bo NATO raczej jest sojuszem przede wszystkim obronnym, ale jak się spodziewasz, gdyby tak zwizualizować też słuchaczom, którzy nie mają pojęcia o sztuce wojennej?
W pierwszej kolejności wydaje mi się, że tutaj celem Ukrainy kosztem nawet innych obszarów terenu będzie uzyskanie dominacji w powietrzu, czy to przez systemy obrony przeciwlotniczej, czyli izolacja pola walki przed lotnictwem wroga, to jest jedna kwestia. Druga kwestia to będzie szeroko zakrojona akcja uderzeniowa, jeśli chodzi o systemy artyleryjskie, rakietowe na głębię operacyjną sił rosyjskich. To jest drugi temat. Trzeci temat to będzie masowe rozpoznanie za pomocą przeróżnych środków rozpoznawczych od systemów satelitarnych wojskowych, cywilnych, zachodnich, poprzez drony, działania sił specjalnych, dość głęboko za liniami wroga, poprzez rozpoznanie jednostek takich ciężkich, zmechanizowanych w pasie przyfrontowym. Kolejna kwestia to będzie właśnie paraliż logistyki rosyjskiej i paraliż przede wszystkim jej środków komunikacji poprzez niszczenie przepraw, mostów, wiaduktów, wyszukiwanie również centrów logistycznych. Ostatni etap to będzie wyszukiwanie na pewno aktywnych stacji radiolokacyjnych rosyjskich plus obszarów, skąd nadawane są sygnały radiowe, które mogą świadczyć o tym, że w tym miejscu są centra dowodzenia rosyjskie albo przynajmniej węzły komunikacji i łączności rosyjskiej, więc to będzie na pewno pierwszy cel. Ten cel na pewno nie będzie widowiskowy, ale może doprowadzić do paraliżu strony rosyjskiej. Z tego też powodu właśnie Ukraińcy otrzymują duży zapas rakiet do systemów HIMARS. Jak widzimy ostatnio, bardzo oszczędnie wykorzystują te systemy, mimo dopływu amunicji, co znaczy, że gromadzą amunicję na potrzeby takiej przyszłej ofensywy. Dostają dalsze rakiety związane z zwalczaniem systemów radiolokacyjnych, czyli paraliż rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Dostają bomby lotnicze inteligentne, które mają tam zasięg od 50 do 72 km, zależy z jakiego pułapu są zwalczane, czyli paraliż tutaj takiej głębi operacyjnej rosyjskiej. Dostają bardzo duże ilości nowoczesnego sprzętu dla sił specjalnych. To są działania znów związane z tak zwanym SOF-em i paraliżem zaplecza z wykorzystaniem tutaj sił specjalnych. Miłośnicy astronomii, miłośnicy tutaj śledzenia lotów, na przykład różnego rodzaju obiektów satelitarnych, też widzą, że ten ruch z obiektów tego typu jest dość intensywny, jeśli chodzi o obszar, z którego można prowadzić obserwacje terytorium Ukrainy. Ruch samolotów natowskich, czyli rozpoznanie elektroniczne, rozpoznanie obrazowe w regionie Rumunii, w regionie Morza Czarnego też trwa. Więc tutaj to jest kolejna taka przewaga, którą daje NATO stronie ukraińskiej. No i na końcu na pewno będzie tutaj również przewaga, jeśli chodzi o prowadzenie ognia artyleryjskiego, szczególnie jeśli chodzi o prowadzenie ognia przy wykorzystaniu środków precyzyjnych, czyli raczej nie nawała artyleryjska, tylko raczej bardzo precyzyjne, bardzo bolesne uderzenie artyleryjskie na określone cele, przełamywanie linii obrony i zmuszanie sił rosyjskich do poddania się lub wycofania z dogodnych dla nich pozycji obronnych, więc mniej więcej tak to może wyglądać. Jednostki natowskie są w ten sposób szkolone i w tym wypadku jednostki ukraińskie również są w ten sposób szkolone i przygotowywane. Wydaje mi się, że pierwszy raz strona ukraińska może zastosować naprawdę taki natowski model prowadzenia wojny. Co prawda nie na całym froncie, bo nie ma na to potencjału, ale na pewnym tutaj jego, na pewnej jego części. O czym też świadczy fakt, że dużo jednostek kadrowych ukraińskich kilka tygodni temu, nawet kilka miesięcy temu, niektóre już zostały wycofane z frontu i te jednostki, pomimo tego, że czasami nie poniosły większych strat, no zostały wycofane i gdzieś zaginęły. No, raczej przezbrajają się na nowoczesny sprzęt zachodni albo też otwarzają gotowość bojową, czego przykładem są choćby wozy M1117, które dotarły jesienią na Ukrainę i tak naprawdę do dnia dzisiejszego nikt ich nie widział na froncie.
I to jest tak, że jeżeli rzeczywiście Ukraina uczy się od NATO, to czy Rosjanie uczą się na swoich błędach, uczyli się dotychczas na swoich błędach, dostosowując też swoją psychologię, swój pomysł na to, co się dzieje na froncie w związku ze standardami zachodnimi?
Rosjanie się uczą, to jest tak naprawdę coś, co można zobaczyć, ale ta nauka w porównaniu do możliwości tutaj sił ukraińskich, szczególnie jeśli chodzi o prowadzenie działań defensywnych, bo to w chwili obecnej tak naprawdę widzimy, no to ta nauka rosyjska jest bardzo wolna, bardzo bolesna, no i nie idzie w parze z tą rozwojem takiej myśli wojskowej, jaka ma miejsce na terenie Ukrainy, choćby tworzenie tak zwanych, to jest oczywiście cudzysłów, ale armii dronów, masowego wykorzystania, rozpoznania prowadzonego za pomocą dronów, za pomocą środków elektronicznych, za pomocą również mediów społecznościowych. No, Rosjanie mają ewidentnie z tym problem i nieraz pojawiają się w ostatnim czasie głosy tego typu, że Rosjanie na przykład jeśli wiedzą, że nie są w stanie zakłócić ukraińskich dronów, to zakłócają wszystko, co się da, do tego stopnia, że sami nawet nie mogą swoich dronów wykorzystywać, ani lotnictwa, ani śmigłowców, ani nawet nie mogą za bardzo swobodnie komunikować się za pomocą środków łączności radiowej, z tego względu, że zakłócają wszystko, bo nie są w stanie wyselekcjonować sygnałów, którymi są kierowane na przykład ukraińskie drony. A ukraińskie drony, pomimo użycia tych środków, i tak dość często, gęsto latają i te rosyjskie środki walki elektronicznej no nie do końca tutaj wywiązują się z zadań, jakie były przed nimi powierzone. Jedna ważna kwestia związana z nauką tutaj prowadzenia działań przez Rosję to jest kwestia przede wszystkim związana z umocnianiem się na terenach już zajętych. Swego czasu było tak, że Rosjanie bagatelizowali ten temat, nie rozbudowywali umocnień polowych, nie rozbudowywali przeszkód inżynieryjnych. Twierdzili, albo wydawało im się, że po prostu będą cały czas nacierać i nie muszą o to dbać. No, co było bardzo bolesnym doświadczeniem dla nich w okresie tym wiosennym, letnim, a nawet jesiennym jeszcze. W chwili obecnej no tutaj starają się te swoje pozycje które opanowali, umacniać, zaminowywać. I to jest tak naprawdę ta jedyna nauka, którą wyciągnęli i która jest widoczna w chwili obecnej. Jeśli chodzi o koordynację działań na poziomie batalion, pułk albo wyżej, no to raczej tutaj Rosjanie tych lekcji poza jakimiś pojedynczymi przykładami nie wyciągnęli, co pokazują walki, jakie do tej pory się toczą, że ta koordynacja między atakami poszczególnych jednostek rosyjskich jest słaba. Te ataki są w wielu miejscach gwałtowne, ale nie są skoordynowane.
Rzeczywiście Rosjanie uczą się na błędach. Jak myślisz, to już pytanie o to, co się będzie działo z, nazwijmy to, ten system natowski, też analitycy zachodni, to duże słowo może, ale też zadecydują o tym, będą decydować z Ukrainą, gdzie odbędzie się, gdzie będzie miała miejsce ta kontrofensywa ukraińska, bo tam są, oczywiście jest jeszcze blok prezydenta Ukrainy. Podobno też były różnice zdań pomiędzy ukraińskimi wojskowymi, później demontowane. Co zadecyduje o tym kierunku?
Jeśli chodzi o demontowanie tych doniesień, bo ja się z nimi spotkałem, wydaje mi się, że jest to element takiej gry psychologicznej względem Rosjan i raczej to się nie dzieje przypadkiem. To jest być może właśnie taki element, bardzo wczesny element przygotowywania działań kontrofensywnych, czyli kreowanie u siebie chaosu po to, żeby wróg nas zlekceważył lub też żeby wróg był zdezorientowany, co my w końcu zdecydujemy. Więc wydaje mi się, że Ukraińcy nie są na tyle głupi, żeby tutaj publicznie się przepychać, gdzie mamy atakować. Jeśli chodzi o wybór miejsca ataku, no to tak naprawdę będą trzy czynniki. Pierwszy czynnik to będzie na pewno pogoda. Drugi czynnik to będzie prawdopodobieństwo rozpoznania sił rosyjskich, czyli tak naprawdę rozpoznanie tutaj głównie wejdzie w życie natowskie plus działanie sił specjalnych i drony, czyli to będzie też określone, gdzie mamy pewność, a gdzie nie mamy pewności co do osiągnięcia sukcesu. A trzeci element to będzie rozpoznanie miejsca przebywania tych głównych odwodów rosyjskich. W chwili obecnej wydaje się, że te główne odwody rosyjskie stacjonują w regionie Mariupola, Doniecka i Gorłówki, czyli mniej więcej tak w połowie frontu, żeby można było ingerować na Zaporożu i w regionie Ługańska. Więc tutaj tym ważnym elementem mogą być jakieś działania pozorujące, które odciągną te odwody rosyjskie w inny obszar frontu. Więc te trzy rzeczy na pewno będą miały tutaj decydujący wpływ na miejsce wyboru ataku strony ukraińskiej. Pod względem geopolitycznym najbardziej prawdopodobny kierunek ataku to jest nawet nie Melitopol, tylko obszar między Melitopolem a Mariupolem i wbicie się w ten szereg wiosek i małych miasteczek oraz unikanie dużych walk o duże skupiska miejskie, czyli o Melitopol albo Mariupol, czyli po prostu wbicie się w pas terenów otwartych, jakichś wiosek i tam po prostu prowadzenie działań ofensywnych, a następnie przecięcie tego korytarza krymskiego i jego blokada, nawet bez zdobywania Melitopola, bo tak już nawet to samo przecięcie, nawet bez zdobycia tego miasta będzie katastrofą dla Rosjan. Inny możliwy scenariusz działań ofensywnych w mojej ocenie to jest próba wyprowadzenia jakiegoś ataku, którego celem byłoby odbicie albo próba na przykład otoczenia Gorłówki albo też wyjście na Popasną i Siewierodonieck. Aczkolwiek ja jestem przekonany, że Ukraińcy postawią wszystko na jedną kartę i bardzo silnym, gwałtownym uderzeniem ruszą na Zaporożu z tego względu, że nawet postęp w granicach 30 km, a jest to możliwe przy wykorzystaniu masy zachodniego nowoczesnego sprzętu, doprowadzi do tego, że Rosjanie odniosą klęskę na poziomie strategicznym. Opanowanie Gorłówki na przykład, czy nawet Popasnej przez Ukraińców byłoby rosyjską klęską na poziomie operacyjnym. Zajęcie obszaru, załóżmy, Brniańska, nawet otoczenie tego miasta, no to byłaby klęska na podłożu już strategiczno-wizerunkowo-politycznym tak naprawdę. I to by mogło odbić się szerokim echem w Rosji, łącznie nawet z jakąś możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności Putina za największą klęskę od upadku Kijowa w II wojnie światowej.
Jeżeli chodzi o sytuację na Krymie, znaczy, bo oczywiście ostatnie wybuchy, doniesienia, czy ten Krym jest nadal strategiczny dla Ukrainy?
Tak, Krym zawsze był strategiczny dla Ukrainy. To jest tak naprawdę, to jest prawa część wrót na świat dla Ukrainy. Lewe wrota to jest tak naprawdę Odessa i Mikołajów, które są w chwili obecnej w rękach i Wyspa Węży, które są w rękach ukraińskich, ale to dalej jest takie wąskie gardło. Odbicie Krymu pozwoliłoby Ukrainie złapać oddech na takim wymiarze, dość szeroko geopolitycznym. Już nawet nie na lokalnym, ale tak naprawdę na całą Europę i przynajmniej na dużą część tej półkuli północno-zachodniej. Bo tak naprawdę tutaj ten, kto kontroluje Krym, ten ma bezpieczeństwo wszystkich portów od portów położonych na zachodzie Krymu, aż po samą Odessę, więc zdobycie Krymu przez Ukraińców byłoby niewyobrażalnym sukcesem. Ja w to wątpię, powiem ci szczerze, bo wydaje mi się, że ukraińska próba wkroczenia na Krym mogłaby się naprawdę zakończyć w tym wypadku nawet jakąś formą lokalnej odpowiedzi nie chcę używać, że nuklearnej, ale jakiejś takiej realnej groźby, że takie coś może mieć miejsce przeciwko Ukrainie, bo to byłaby klęska już nawet 1000 razy większa niż upadek Zaporoża tak naprawdę. To byłaby klęska, która w historii Rosji zapisałaby się na setki lat.
Czy dla Ukrainy to jest ostatnia szansa, te wiosenne uderzenie, że później już może być rzeczywiście za późno? Dużo osób mówi, że taka ofensywa tego typu może Ukraina przeprowadzić tylko raz.
Znaczy, ja ci powiem tak, rozróżnijmy dwie kwestie. Pod względem militarnym na pewno to nie jest ostatnia szansa, bo Ukraińcy mają zasoby ludzkie jeszcze, mają możliwości pozyskiwania dużej ilości sprzętu Zachodu, wbrew temu, co się mówi. Bardziej tu chodzi o aspekt polityczny. Zachód chce zakończyć tę wojnę i doprowadzić do sytuacji podpisania jakiegoś pokoju, który będzie dla Zachodu korzystny tak naprawdę, bo Zachód chce mieć Ukrainę i to, co robi Zachód, pokazuje, że Ukraina jest już zachodnia. Pytanie, co z tej Ukrainy trafi na zawsze w ręce rosyjskie? Mi się wydaje, że może być tak, że finałem tej wojny będzie sytuacja, w której Krym i Donbas w granicach do 2014 roku trafi w ręce Rosjan. Cała reszta terenu zostanie oddana Ukrainie, zostanie podpisany być może trwały pokój, być może zostanie naprawdę wyznaczona jakaś nowa linia graniczna, wszyscy się z tym pogodzą, Ukraina zintegruje się z Zachodem, i Rosja będzie tak czy siak przegrany, bo to zdobycie tych kilku miast w regionie Doniecka i Krymu w porównaniu do tego, co Rosja chciała uzyskać, to nie zmienia faktu, że to będzie dla nich nawet nie już pyrrusowe zwycięstwo, tylko to będzie klęska przybrana jakimś jednym małym, ładnym kwiatkiem.
I Rosjanie wiedzą o tym, że Ukraina tę ofensywę przygotowuje, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w obrębie sprzętu, dostaw, mobilizacji, tudzież teraz już w miastach również, mobilizacji w dużych miastach rosyjskich. Co mają w talii, co mają w zanadrzu?
Rosjanie za wiele już nic nie mają poza ludźmi tak naprawdę, bo widać, że wyciągają coraz starsze czołgi. I pomału na kolanach przymilają się do Chińczyków, co oznacza, że ich te możliwości aktywnego prowadzenia działań, czyli działań ofensywnych, wyczerpały się. Co widać było po ostatnich tak naprawdę 6 miesiącach, gdzie Rosjanie w toku bardzo gwałtownych i silnych uderzeń zdobyli obszar wielkości kilku powiatów, takich jak w Polsce występują, więc biorąc pod uwagę skalę utraconych żołnierzy, sprzętu, te dziesiątki dosłownie filmów, gdzie widać wieże latających rosyjskich czołgów, a tego jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, to te sukcesy są totalnie niespółmierne do tego, co Rosjanie zyskali. Tak naprawdę jedyny sukces Rosji w tej chwili to jest sukces polegający na zajęciu korytarzu na Krym, gdzie ta kontrola nad tym korytarzem nie jest do końca pewna i nawet zajęcie przez Ukrainę 15 do 20 km już tego pasa, które w chwili obecnej Rosjanie kontrolują, może doprowadzić do sytuacji takiej, że całe to przejście między Mariupolem a Krymem będzie w zasięgu artylerii 155 mm ukraińskiej, co tak naprawdę doprowadzi do paraliżu, biorąc pod uwagę możliwość podprowadzenia w ten obszar, nie wiem, z rakiet Harpun i możliwości ich użycia przeciwko mostowi krymskiemu, plus inne operacje, no to on doprowadzi do takiej sytuacji, że Krym będzie izolowany, co oznacza, że Rosjanie są w bardzo trudnej sytuacji i wydaje mi się, że Rosjanie z jakichś powodów politycznych będą kreować tutaj swoją taką propagandę sukcesu, ale tak naprawdę właśnie zbierają siły i środki, żeby powstrzymać tą ukraińską ofensywę. Może wtedy jesienią wyprowadzić swoją kontrofensywę, ale bez wsparcia tutaj chińskiego, szczególnie jeśli chodzi o dostawy luf i amunicji, bo tego najbardziej brakuje, no to mogą o tym zapomnieć, bo w chwili obecnej moce produkcyjne, z tego co wiadomo, Rosji i państw NATO plus Ukrainy, to jest różnica, jeśli chodzi o pociski 152 do 155 mm, to jesteś w granicach podobno już 8 do 1, nawet 10 do 1 z przewagą dla NATO.
To na zakończenie, krótko. Uda się Ukraińcom?
Powiem Ci tak, jeśli będą działać w ściśle i w rygorze prowadzenia działań natowskich i jeśli rzeczywiście te wszystkie Leopardy, Challengery, wszystkie te armatochaubice i bojowe wozy piechoty, jakie dostarczyło Zachód Ukrainie w ciągu ostatnich miesięcy, trafią na jeden odcinek frontu, tak, jest na to duża szansa. Szczególnie jeśli ta ofensywa będzie prowadzona w trybie działań nocnych.
Artur Micek dzisiaj w komentarzu, bardzo dziękuję.
Również dziękuję, do usłyszenia.